spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Nasze ostatnie spotkanie zakończyliśmy przy papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu, przy Angelicum. I teraz wracamy na Via Nazionale. Jest to jedna z ważniejszych ulic Rzymu w centrum wiecznego miasta. Antyczna droga, po której dzisiaj biegnie Via Nazionale, została wytyczona już w czasach cesarza Oktawiana Augusta, a więc na początku pierwszego wieku. Przypomnijmy, że Oktawian August był pierwszym cesarzem rzymskim. Za jego panowania urodził się Chrystus i rozpoczęła się nowa era. Czas panowania tego cesarza przypada na lata 27 przed Chrystusem, przed naszą erą, a cesarz umiera w roku 14, już po narodzeniu Jezusa. Bardzo piękna ulica, tętniąca życiem. Tutaj jest wiele sklepów, są też ekskluzywne hotele, restauracje i kawiarnie, ale też tutaj są przystanki autobusowe, albowiem zatrzymują się autobusy, które z różnych miejsc w Rzymie kierują się w stronę głównego dworca Termini. A przypomnijmy, że dworzec Termini od 2006 roku nosi imię Jana Pawła II. Obok tego dworca, bardzo blisko, znajduje się też pomnik, figura świętego Jana Pawła II, od roku 2011, krótko po wyniesieniu do chwały ołtarzy Jana Pawła II. Tutaj jest zawsze dużo ludzi na tej ulicy, ponieważ ludzie przychodzą na przystanki autobusowe, chodzą do sklepów, robią zakupy i Rzymianie, i turyści, pielgrzymi. Warto tutaj, idąc tą ulicą, znaleźć jakieś miejsce, miejsce jakiegoś zatrzymania, skupienia, wyciszenia i kierujemy się w stronę takiego miejsca, a jest nim Bazylika Świętego Witalisa. Idziemy tą ulicą, już z daleka widzimy termy Dioklecjana, pozostałości po tych termach. Po lewej stronie mijamy ulicę Via Milano. W głębi tej ulicy zauważamy potężną konstrukcję tunelową. Tunel Umberto I, wybudowany już właściwie po jego tragicznej śmierci, po roku 1900, kiedy królem Zjednoczonych Włoch był Wiktor Emanuel III. Ten tunel nosi imię Umberta I, został wybudowany, aby połączyć Via Nazionale z okolicami Placu Hiszpańskiego, z okolicami Fontanny di Trevi. I proszę Państwa, teraz widzimy po lewej stronie potężny gmach. Jest to pałac wystawowy, gdzie odbywają się różne ekspozycje różnych obrazów, różnych dzieł sztuki. I ten gmach został wybudowany w ostatnich latach XIX wieku, a więc już po upadku państwa kościelnego i niestety jakoś przytłacza i przysłania ten czcigodny kościół, jakim jest Bazylika Świętego Witalisa. Mijamy ten potężny gmach wystawowy i oto zauważamy schody, które prowadzą w dół. Trzeba zejść niżej, ponad 30 stopni, ażeby dojść do Bazyliki Świętego Witalisa. Stajemy przed tym kościołem. Ta świątynia dzisiaj jest kościołem parafialnym, jest kościołem też tytularnym dla kardynałów, prezbiterów i ma rangę bazyliki mniejszej. Jest też kościołem stacyjnym w Wielkim Poście. Tutaj gromadzą się wierni w trzeci piątek tego czasu pasyjnego. Szanowni Państwo, tu już w IV wieku, w tym miejscu, powstał dom modlitwy, oratorium, w którym zatrzymywali się pielgrzymi przybywający do wiecznego miasta. Ale było to również miejsce mające taki charakter ewangelizacyjny, albowiem wtedy, w IV wieku, wielu Rzymian jeszcze było poganami. Jeszcze nie przyjęło religii chrześcijańskiej. Tutaj ten mały kościółek, ten dom modlitwy, stał w bardzo ważnym szlaku, mianowicie szlaku łączącym wzgórze Kapitol z Viminalem i wzgórzem Eskwiryńskim, te wzgórza starożytnego Rzymu, i stał przy trakcie łączącym Forum Augusta z tymi termami Dioklecjana. Już o tym przed chwilą wspominaliśmy, więc bardzo ważny szlak, ważna ulica. I tutaj gromadzili się przede wszystkim chrześcijanie na modlitwę. Około roku 400, dzięki fundacji bogatej kobiety, damy o imieniu Westina, wybudowano trójnawową bazylikę, którą poświęcił papież Innocenty I w roku 402. I ta bazylika została dedykowana świętym braciom Gerwazemu i Protazemu. Byli to pierwsi męczennicy mediolańscy. Ich doczesne szczątki zostały odnalezione w Mediolanie przez ówczesnego biskupa świętego dzisiaj, przez Ambrożego. Tenże biskup w 386 roku miał sen o dwóch rzymskich męczennikach, których groby cudownie odkryto po tym, jak właśnie Ambroży wskazał miejsce ich pochówku. O tym zdarzeniu, że Ambroży miał jakieś widzenie, jakieś natchnienie, aby wskazać te groby, wspomina również święty Augustyn. Wiemy, że święty Augustyn nawrócił się między innymi pod wpływem wspaniałych kazań, jakie głosił biskup Mediolanu Ambroży. Szanowni Państwo, o życiu Gerwazego i Protazego niewiele wiemy. Prawdopodobnie żyli albo w I wieku, albo w wieku III. Byli zamordowani albo w czasach prześladowań, kiedy cesarzem był Neron, albo pod koniec III wieku, w czasie panowania cesarza Dioklecjana. Jeden z nich, mianowicie Protazy, został ścięty, a natomiast Gerwazy został zabity ołowianymi prętami. Razem ze świętym Ambrożym są patronami Mediolanu. Relikwie świętych Protazego i Gerwazego znajdują się w tej samej bazylice, w której jest również grób świętego Ambrożego. W drugiej połowie XIX wieku, podczas prac archeologicznych, odkryto grób i znaleziono trzy szkielety i świętego Ambrożego, i świętego Protazego i Gerwazego. Dedykacja świątyni świętemu Witalisowi pojawiła się dopiero pod koniec VI wieku. Witalis uważany jest za ojca tych dwóch braci, Gerwazego i Protazego. Byli oni bliźniakami. Ich matką była święta Waleria. Witalis, też niewiele o nim wiemy, miał być rycerzem. Nawrócił się i uwierzył w Chrystusa dzięki temu, że poznał życie i zafascynowany był wiernością i męstwem męczenników, którzy za wiarę w Chrystusa, za głoszoną Ewangelię, oddali życie. I tutaj sprawdza się to powiedzenie, ta sentencja Tertuliana, słynnego teologa i apologety z przełomu II i III wieku. Krew męczenników posiewem chrześcijan. Krew męczenników, którzy zginęli za wiarę, inspirowała innych do nawrócenia i wzmacniała wiarę chrześcijan. Witalis był opiekunem wdów, więźniów, ubogich. Szukał tych, którzy byli prześladowani za wiarę w Chrystusa, aby im świadczyć różnoraką pomoc. I w tym celu też udał się z Mediolanu do Rawenny, aby tam pomagać prześladowanym i zachęcać ich do wytrwania w wierze, do wierności Chrystusowi. I w Rawennie Witalis miał ponieść męczeńską śmierć. Został wrzucony do dołu i zasypany kamieniami i ziemią. Żona jego, Waleria, chciała zabrać jego ciało do Mediolanu, ale chrześcijanie z Rawenny nie pozwolili na to i od razu otoczyli czcią jego grób. Witalis jest przedstawiany najczęściej z palmą męczeństwa. W ikonografii często jest pokazywany jako ten, którego wrzucają do dołu. Waleria, wracając do Mediolanu, została zabita przez pogan, którzy zmuszali ją do oddania czci bożkom. Więc w tej bazylice, przy której zatrzymaliśmy się, oddajemy cześć i świętemu Witalisowi, i jego żonie Walerii oraz ich bliźniaczym synom, świętym Gerwazemu i Protazemu. Około roku 800, kiedy papieżem był Leon III, miała miejsce renowacja tej bazyliki. Ówczesny kościół składał się z trzech naw oddzielonych od siebie arkadami, z których każda miała po 15 łuków, oddzielonych granitowymi kolumnami. W ścianach bocznych były okna. Była to piękna bazylika. Te trzy nawy były zakończone trzema apsydami. W kolejnych stuleciach kościół jednak popadł w ruinę, albowiem w średniowieczu okolica, w której ta się znajdujemy, w której jest ten kościół, prawie całkowicie się wyludniła. I tak, proszę Państwa, było do czasów papieża Sykstusa IV. On ten kościół odbudował, ale też i znacznie pomniejszył. Było to z okazji roku świętego, roku jubileuszowego 1475. Rozebrano wówczas nawy boczne oraz zamurowano arkady. W portalu kościoła umieszczono herb tego papieża, dąb z liśćmi i żołędziami oraz inskrypcję przypominającą o zasługach Sykstusa IV dla Bazyliki Świętego Witalisa. Ponad 100 lat później papież Klemens VIII w roku 1595 kościół ten przekazał pod opiekę jezuitom. I oni natychmiast przystąpili do renowacji tej świątyni, która trwała do roku 1603. Odnowiona świątynia nie była już przeznaczona dla wiernych, dla pielgrzymów, turystów, ale służyła nowicjuszom z pobliskiego klasztoru przy wspomnianym podczas ostatniego naszego spotkania klasztoru, który mieścił się przy kościele świętego Andrzeja na Kwirynale. To już było po śmierci naszego patrona, świętego Stanisława Kostki, bo przypomnijmy, święty Stanisław umarł właśnie w tym nowicjacie, ale w roku 1568. Kolejne odnowienie kościoła miało miejsce w połowie XIX wieku z polecenia papieża Piusa IX. I właśnie wtedy wybudowano te schody prowadzące z ulicy Nacjonale do tej bazyliki. Ponad 30 stopni trzeba zejść, aby wejść do tej czcigodnej świątyni. Oto, proszę Państwa, kolejny dowód na to, jak w ciągu wieków podniósł się poziom miasta. Idąc ulicą Nacjonale, widzimy tylko górę portyku kościoła, bo jest tak właśnie nisko położony. W 1884 roku już kolejny papież, Leon XIII, przy tym kościele utworzył parafię. Jeszcze kościół był odnawiany w wieku XX i wtedy też w drugiej połowie XX wieku prowadzono prace archeologiczne. Obecny kościół po tej przebudowie dokonanej przez Sykstusa IV jest jednonawowy z półkolistą apsydą. Najstarszą częścią kościoła pochodzącą z V wieku jest tak zwany narteks, czyli taki przedsionek, taka przybudówka. Narteks różni się od atrium. Atrium to taka wewnętrzna część budowli, natomiast narteks jest takim przedsionkiem dobudowanym. Tu widzimy, ten narteks jest z cegły, ma 5 łuków oddzielonych od siebie 4 granitowymi kolumnami i patrzymy teraz na piękne drzwi, bogato rzeźbione, które zostały wykonane w czasie tego remontu na początku wieku XVII, tego odnowienia, którego dokonali jezuici. I na tych drzwiach przedstawione są sceny pokazujące męczeństwo świętego Gerwazego i Protazego. Proszę Państwa, te sceny przedstawione na tych drzwiach niejako inaugurują cykl martyrologiczny, który tutaj się zaczyna, a kończy w apsydzie bazyliki. W apsydzie, która również jest oryginalną z V wieku. I teraz wchodzimy do tej bazyliki. Ściany nawy pokryte są freskami wykonanymi również na początku XVII wieku. Są tutaj przedstawione sceny dotyczące męczeństwa różnych świadków wiary, różnych męczenników. Niektórych bardzo mało znamy, ale są tutaj też sceny pokazujące męczeństwo, chociażby świętych Marcelina i Piotra. Oni ponieśli śmierć przez ścięcie w okresie panowania cesarza Dioklecjana. Według tradycji ich ciała zostały wrzucone do grobu, który sam musieli sobie wykopać. Marcelin był kapłanem, a Piotr egzorcystą. Nad ich grobem już cesarz Konstantyn Wielki wzniósł bazylikę, a więc w IV wieku. Ta bazylika znajduje się dosyć blisko z tego miejsca, przy innej ważnej ulicy, o której już wspominaliśmy, Via Merulana, bliżej bazyliki na Lateranie. I tak jak Bazylika Świętego Witalisa jest kościołem stacyjnym trzeciego piątku Wielkiego Postu, tak Bazylika Świętych Marcelina i Piotra jest kościołem stacyjnym trzeciej soboty Wielkiego Postu. Tutaj jeszcze na ścianach tej bazyliki widzimy męczeństwo świętego Ignacego Antiocheńskiego. Święty Ignacy zginął przez pożarcie, przez dzikie zwierzęta. Było to około roku 107. Tą śmierć męczeńską miał ponieść na arenie Koloseum. Jeszcze tutaj zauważamy świętego Klemensa, jego męczeństwo. Święty Klemens był trzecim po świętym Piotrze papieżem. Został wyrzucony z okrętu w morze z kotwicą u szyi. Powyżej, nad tymi scenami męczenników, widzimy wizerunki proroków. Micheasz, Daniel, Jeremiasz, Izajasz, Ezechiel. Proszę Państwa, ten cykl obrazów przedstawiających postaci biblijne oraz sceny męczeństwa miał przede wszystkim cel edukacyjny i formacyjny. To było bardzo ważne, jak wspomnieliśmy, dla tych jezuitów, nowicjuszy, którzy tutaj przychodzili na modlitwę, którzy tutaj uczestniczyli w nabożeństwach. Przez takie ukazanie męczeństwa chciano podkreślić ważność wiary i tą odwagę świadków Jezusa Chrystusa, którzy mu byli wierni aż do końca, oddali życie za wiarę. I również dla nas jest to bardzo ważne, kiedy widzimy te sceny przedstawiające męczenników. Również i my umacniamy się w wierze, w wierności Jezusowi Chrystusowi. Podchodzimy bliżej. Apsyda pochodzi z oryginalnej bazyliki z V wieku. Widzimy w górnej części tej apsydy scenę pokazującą drogę Chrystusa na Kalwarię. Wykonał to florencki malarz Commodi. Może jest mniej znany, ale wiele dzieł pozostawił przede wszystkim w Rzymie. Żył na przełomie XVI i XVII wieku, właśnie wtedy, kiedy tutaj jezuici odnawiali tę bazylikę. Poniżej, w ołtarzu głównym, widzimy malowidło przedstawiające patronów tej bazyliki, świętego Witalisa, jego żonę Walerię oraz świętych Gerwazego i Protazego. Po bokach ołtarza widzimy freski przedstawiające biczowanie Gerwazego i ścięcie Protazego. W transepcie widzimy też scenę tortur, jakim poddany był ich ojciec Witalis, kiedy zmuszano go do oddania czci pogańskim bożkom. I widzimy ołtarze boczne. Dwa z tych ołtarzy są oryginalne, również z V wieku. Widzimy tutaj triumf Najświętszej Maryi Panny, drugi ołtarz również poświęcony Maryi, jej niepokalanemu poczęciu. Jeden i drugi ołtarz został wykonany, te obrazy namalowane w ostatnich latach wieku XVI. I dwa kolejne ołtarze boczne dedykowane świętym wyznawcom i kolejny ołtarz, ołtarz świętego krzyża po naszej lewej stronie. Sufit drewniany został wykonany w pierwszej połowie wieku XX. Szanowni Państwo, jak już wspomniałem, kościół ten jest kościołem tytularnym dla kardynałów prezbiterów. Już od roku 499 pierwsze notatki na ten temat już wtedy powstały. I chcę tutaj zaznaczyć, że ten kościół był kościołem tytularnym dla dwóch kardynałów z Polski. Mianowicie dla kardynała Albina Dunajewskiego, który był biskupem krakowskim pod koniec wieku XIX. Kardynałem był od roku 1890. Może też warto zauważyć, że ksiądz kardynał Franciszek Macharski przez swoją matkę był spokrewniony z Albinem Dunajewskim, a kardynał Franciszek Macharski, zmarły w 2016 roku, był następcą kardynała Karola Wojtyły na stolicy świętego Stanisława w Krakowie. Innym kardynałem, dla którego również ten kościół świętego Witalisa, Walerii, Gerwazego i Protazego był kościołem tytularnym, to kardynał Jan Puzyna. Również był biskupem krakowskim, a kardynałem od roku 1901 przez 10 lat. Aktualnie ten kościół, ta bazylika, jest kościołem tytularnym dla kardynała Adama Józefa Majdy. Jest to emerytowany arcybiskup Detroit, pochodzi z rodziny polskich emigrantów i jest kardynałem od roku 1994. Wtedy Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynała, jako kościół tytularny wyznaczył mu właśnie tę bazylikę świętego Witalisa, Walerii, Gerwazego i Protazego. Ksiądz kardynał Adam Majda w tym roku skończył 95 lat. Często przybywał do Polski, zwłaszcza kiedy pielgrzymki do naszej ojczyzny odbywał święty Jan Paweł II. Kiedyś również reprezentował Jana Pawła II na Międzynarodowym Kongresie Maryjnym, który odbył się na Jasnej Górze w 1996 roku. Szanowni Państwo, święty Witalis, święci Gerwazy i Protazy są mało popularni, zwłaszcza w Polsce. Czczeni są, jak już wspomniałem, we Włoszech, w Mediolanie, w Rawennie. Tam są ich doczesne szczątki. Natomiast w Polsce są tylko dwa kościoły dedykowane świętemu Witalisowi. Być może są jeszcze jakieś kaplice, albo też święty Witalis może jest współpatronem jakiegoś kościoła, ale z tego, co udało mi się znaleźć, bo zainteresowałem się tym świętym, to mianowicie jest kościół seminaryjny we Włocławku, którego patronem jest święty Witalis. Kościół ten został wybudowany w roku 1330, zaraz po zburzeniu Włocławka i spaleniu katedry przez Krzyżaków w roku 1329. I ten kościół świętego Witalisa od roku 1330 do 1411, do ukończenia budowy nowej bazyliki katedralnej, kościół ten spełniał rolę tymczasowej katedry. Potem został oddany do użytku znajdującego się w pobliżu szpitala, przytułku, który to szpital również nosił wezwanie świętego Witalisa. Kiedy w 1569 roku we Włocławku zostało erygowane wyższe seminarium duchowne, i ten kościół stał się kościołem seminaryjnym. Jeżeli chodzi o to seminarium, to jest seminarium, które powstało zaledwie 6 lat po tym, jak Sobór Trydencki nakazał, aby biskupi tworzyli seminaria duchowne. dekret tego Soboru Trydenckiego został dokładnie wydany 15 lipca 1563 roku. I to seminarium we Włocławku było pierwszym seminarium duchownym, które powstało na ziemiach Królestwa Polskiego. A seminarium założył ówczesny biskup kujawski Stanisław Karnkowski, późniejszy arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski. Przypomnijmy sobie, że arcybiskup Stanisław Karnkowski również ufundował kolegium jezuickie w Kaliszu w roku 1583, a kilka lat później ufundował kościół świętego Wojciecha i świętego Stanisława, który dzisiaj jest kościołem garnizonowym. Kolegium jezuickie działało do roku 1773, do kasaty zakonu jezuitów przez papieża Klemensa XIV, kiedyś już o tym wspominaliśmy. Arcybiskup Stanisław Karnkowski zmarł w 1603 roku w Łowiczu, ale został pochowany w kościele, który sam ufundował tutaj w Kaliszu, w kościele świętego Wojciecha i świętego Stanisława. W roku 1798 kościół ten został przekazany protestantom i wtedy doczesne szczątki arcybiskupa Karnkowskiego przeniesiono do Bazyliki Kolegiackiej w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli do naszego Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa, i do dzisiaj w Bazylice w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny spoczywa w krypcie ten jeden z najbardziej znanych biskupów kujawskich, Stanisław Karnkowski. Niedawno została odrestaurowana krypta, w której spoczywa prymas Polski, arcybiskup Karnkowski. Wracamy jeszcze do tego seminarium włocławskiego. Kiedy wybudowano nowy gmach seminarium w połowie wieku XIX, to w taki sposób wybudowano, że ten kościół, ten nowy gmach został bezpośrednio połączony z kościołem świętego Witalisa i dzisiaj, jak już wspomniałem, jest kościołem seminaryjnym. Szanowni Państwo, i drugi kościół w Polsce dedykowany świętemu Witalisowi znajduje się w Tuszynie. Również święty Witalis jest patronem parafii. Kościół ten pochodzi z końca wieku XIV, najpierw był małym kościołem drewnianym, a w wieku XIX został ten kościół przebudowany i dzisiaj jest to kościół murowany. Ostatnia renowacja tego kościoła na początku wieku XX. Szanowni Państwo, kończymy dzisiejsze spotkanie. Niech przykład świętych męczenników umocni naszą wiarę i jeszcze bardziej rozpali naszą miłość do Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła. Niech orędują za nami święty Witalis, święta Waleria i ich święci synowie Gerwazy i Protasy. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.